Piotr Przytuła, adiunkt katedrze literatury polskiej, Instytut Literaturoznawstwa. Dzisiejszy wykład był natury kulinarnej, to znaczy o przyrządzaniu, przygotowywaniu fantastycznych światów. Przyglądaliśmy się temu, jak mistrzowie konstruują swoje fantastyczne światy, fantastyczne uniwersa i próbowaliśmy te przepisy gdzieś tam wydobyć, sprawdzić, jak to się wszystko odbywa. Więc taka kuchnia światotwórcza była tematem dzisiejszego wystąpienia. Po pierwsze dlatego, że niektórzy sądzą, iż mamy do czynienia współcześnie ze zwrotem światotwórczym w kulturze, więc na pewno warto się nad tym pochylić. Po drugie, myślę, że z perspektywy również fana narracji fantastycznych, zajmowanie się światotwórstwem jest dla mnie jednocześnie pasją, a z drugiej strony właśnie takim przedmiotem badań.
Jolanta Panasiuk, profesor zatrudniony w Katedrze Logopedii w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.
O czym był dzisiejszy wykład związany z inicjatywą Czwartków z humanistyką?
Wykład miał temat Wszyscy jesteśmy neuroróżnorodni, style poznawcze, a potencjał komunikacyjny człowieka. Mówiłam o tym, że nasze mózgi, choć są podobne, to różnią się, a jeszcze bardziej różnią się nasze umysły i ta różnorodność może mieć różne nasilenie. Jest grupa tak zwanych osób neurotypowych, którzy mają podobny sposób widzenia świata, podobny sposób sensorycznego odczuwania tego świata, ale też się między sobą różnią, jak na przykład kobiety i mężczyźni. Jest grupa osób neuroatypowych, w tej grupie są osoby ze spektrum autyzmu, z ADHD, z dysleksją, z dysgrafią, z dyskalkulią, z różnymi pewnie jeszcze innymi osobliwościami, których sposób percepcji rzeczywistości jest odmienny, sposób funkcjonowania w świecie odmienny, ale ta odmienność nie jest wyłącznie niedostatkiem pewnych funkcji, ale ona doprowadza do pewnych szczególnych umiejętności. Więc neuroróżnorodność jest potencjałem, z którego trzeba korzystać, a nie według bardzo wąskich norm kwalifikować normalny, nienormalny. To nam po prostu niepotrzebne jest, dlatego że tracimy wtedy tą różnorodność, czyli ten potencjał poznawczy. To jest przedmiot moich badań. Ja jestem neurologopedą, czyli zajmuję się relacją mózg, umysł, język. No i oczywiście też mam do czynienia z ludźmi, którzy w tym współczesnym świecie bardzo wąskich kryteriów oceny zdrowia psychicznego przychodzą, bo sobie nie radzą, bo są wykluczeni, bo są często obiektem hejtu, dlatego że są troszkę różni. Natomiast oni mają, jak to mogę potwierdzić, tak wiele różnych szczególnych zdolności, ogromną wrażliwość, ogromną często inteligencję, pamięć, skrupulatność, dokładność. I gdyby nie patrzeć na te ich trudności, niedobory, niedostatki, ale patrzeć na ich szczególne umiejętności, popatrzylibyśmy na nich z podziwem.
Doktor Barbara Kozak, Katedra Lingwistyki Stosowanej, kierunek Lingwistyka w biznesie. Na dzisiejszych czwartkach z humanistyką mówiłam o przyszłości, to znaczy mówiłam o przyszłości zawodów, co do których jest pewna obawa, że mogą one zostać wyparte przez sztuczną inteligencję. Dzisiaj konkretnie mówiłam o zawodzie tłumacza. Wybrałam ten temat dlatego, że on mnie fascynuje. Sztuczna inteligencja to jest coś, co od kilku lat faktycznie zaprząta nasze umysły. Dosyć często widzimy projektowane różne scenariusze tego, na przykład, że sztuczna inteligencja zabije połowę zawodów, albo że rozwiąże wszystkie nasze problemy i będziemy żyli wiecznie i szczęśliwie. No a ja się przyglądam temu, jak to wygląda naprawdę i w takim naszym codziennym życiu. Na ile to jest narzędzie, które zmienia nasze funkcjonowanie, na ile pomaga nam, a na ile może być zagrożeniem.
Miron Wolny, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, historyk starożytności w Instytucie Historii na Wydziale Humanistycznym. Dzisiejszy wykład poświęcony był postaci wodza kartagińskiego Hannibala, który przede wszystkim zasłynął jako animator ważnego wydarzenia konfliktu w świecie śródziemnomorskim, konfliktu z potężnym Rzymem. Próba, którą Hannibal podjął, była bodaj ostatnią próbą powstrzymania rzymskiego Molocha. Jednocześnie chciałem przyjrzeć się wątkom związanym z postacią Hannibala, jego propagandy, jego otoczeniem oraz jego dążeniami do boskości. Hannibal jako wódz kartagiński inspirował się okresem hellenistycznym, inspirował się Aleksandrem Macedońskim i w jego otoczeniu znajdowały się postaci, które były mocno zaangażowane w kreowanie tak zwanej barkidejskiej teologii zwycięstwa. Wszystko to sprawiało, że Hannibal, podejmując trudne wyzwania, wpisywał się w obecną w starożytności mitologię wielkiego czynu. W ten sposób stawał się naśladowcą m.in. Heraklesa. No i jego dążenie do nieśmiertelności poprzez upamiętnienie swoich czynów było jednocześnie próbą dążenia do boskości. Wierzono, że ludzie po śmierci poprzez swoje czyny są w stanie stać się bogami. Z tej koncepcji później korzystali rzymscy cesarze.
A dlaczego taki temat?
Ten temat wpisuje się w moje szersze badania nad euhemeryzmem, nad, można powiedzieć, pewnym poglądem, który pokazuje, w jaki sposób ludzie po śmierci starają się przygotować pewną drogę do własnego upamiętnienia i po śmierci zyskują to upamiętnienie. Jednocześnie jest to część większej całości, ponieważ są to moje badania związane z historią Kartaginy, szczególnie wieku IV i III przed naszą erą, również obserwacją pewnych złożoności kulturowych, które wpisują Kartaginę w cały kompleks państw starożytnego Śródziemnomorza, a jednocześnie są związane z moimi zainteresowaniami nad religiami starożytnymi, które staram się pogłębiać, zgłębiać, publikuję na ten temat artykuły, jestem uczestnikiem konferencji, więc można powiedzieć, uczestniczę w pewnym dyskursie, który dzisiaj się dzieje aktualnie. No i to, co starałem się pokazać, jest fragmentem też moich badań, aczkolwiek podanych w formie takiej bardziej, powiedziałbym, strawnej i popularnej, tak aby audytorium było w stanie zorientować się w specyfice moich badań.